Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Przedstawimy wstrząsający raport organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
Średnio rocznie oddaje życie w różnych okolicznościach za wiarę w Chrystusa 170 tysięcy chrześcijan.
Temat prześladowań chrześcijan podejmuje grudniowy Mały Gość Niedzielny. A my prezentujemy dziś odnowioną i poszerzoną o kolejne strony makietę miesięcznika. Na zakończenie magazynu w cyklu Ex Oriente Lux powiemy o jednej z najsłynniejszych matek pustyni,
czyli o Amma Synkletice.
21 listopada na magazyn zaprasza Beata Zajączkowska. O raporcie Prześladowani i zapomniani o prześladowaniach chrześcijan w latach 2007-2008 z księdzem Waldemarem Cisło, dyrektorem sekcji polskiej organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie, rozmawia Rafał Łączny.
Proszę księdza, co jest celem tego raportu?
Celem raportu jest przerwanie milczenia, które panuje w mediach wobec olbrzymiego cierpienia wielu chrześcijan, naszych sióstr i braci w Chrystusie. Statystyki są porażające, bo średnio rocznie umiera czy oddaje życie w różnych okolicznościach za wiarę w Chrystusa 170 tysięcy chrześcijan. Zauważmy, jak mało informacji mamy w mediach na ten temat. Wiek XX to jest około 45 milionów przy założeniu, że mamy dobre dane. Specjaliści, którzy monitorują te sytuacje, jak również osoby, które fachowo zajmują się tym zagadnieniem, dochodzą do wniosku, że chrześcijaństwo jest najbardziej prześladowaną religią dzisiaj na świecie, o czym mówią same liczby. Niestety temu ogromowi cierpienia i ofiar ludzkich towarzyszy dziwna zmowa milczenia. Wiemy, jak bardzo trudno przebić się do mediów z tym tematem. Zauważmy chociażby ostatnie wydarzenia w Orisie. Rozpoczęły się one w roku 2007 w Boże Narodzenie, a w mediach dopiero po kilku miesiącach zaczęła ta tematyka pojawiać się. To jest też odpowiedź na prośbę biskupów miejsca. Pamiętam kardynała Wako z Sudanu, który prosił, abyśmy my, którzy mamy tę wolność, możemy się cieszyć wolnością wyznawania wiary, byli tym głosem tego ginącego, prześladowanego, milczącego Kościoła. Przecież są miliony katolików, miliony ludzi, którym nie wolno nam być obojętnym wobec takiego ogromu cierpienia. Nasz raport kończy się na październiku, na wydarzeniach, czyli jest bardzo aktualny. I druga rzecz jest aneks opracowany, gdzie są podane imiona, nazwiska misjonarzy, którzy oddali swoje życie, głosząc Chrystusa na różnych terenach misyjnych. Ze względu na tę dramatyczną sytuację w Indiach chcemy, żeby ten raport czy dochód z niego był przeznaczony na Kościół w Indiach i na jego odbudowę, jego struktur.
Powiedział ksiądz, 170 tysięcy wyznawców Chrystusa ginie za wiarę. Gdzie są takie największe ośrodki zapalne, tak byśmy to określili, gdzie panuje najtrudniejsza sytuacja chrześcijan?
Ginie 170 tysięcy, natomiast jak podają specjaliści, około 200 milionów chrześcijan żyje w sytuacjach i w krajach, gdzie jest zagrożenie życia, a 350 milionów chrześcijan cierpi różnego rodzaju dyskryminacji od ekonomicznej poprzez polityczną czy jakąśkolwiek inną. Czyli widzimy, że te liczby są porażające. Sytuacja się zmienia, tak jak w ubiegłym raporcie wskazywaliśmy na Sudan, tak w tym raporcie główny akcent jest położony na takie kraje jak Indie, które były najgłośniejsze w ostatnich latach, bo wiemy, że te wydarzenia są tragiczne. To, że nie mówimy w danym momencie o jakichś krajach, to nie znaczy, że sytuacja tam się poprawiła, bo tak jak Irak, Afganistan, te kraje ciągle są sytuacje, które napawają nas niepokojem. I niestety sytuacja chrześcijan się tam nie poprawia, chociażby Ziemia Święta. W tej chwili w mediach widzimy, jest mało tej tematyki, mało poruszany jest ten rejon świata, a niestety sytuacja chrześcijan tam wcale nie uległa poprawie. Te kraje, które są zdominowane przez islam, przez hinduizm, niestety, który generalnie nam się kojarzył jako religia pokoju, jako religia miłości, okazuje się, że te bojówki, które tam są z pokojem czy z poszanowaniem podstawowych praw człowieka, mają niewiele wspólnego, o czym świadczą te brutalne rzeczy, jak pamiętamy doniesienia medialne, gdzie są księża porwani, zamordowani, gdzie siostry zakonne są zbiorowo gwałcone i potem ten cynizm, bo według tamtego prawa osoba zgwałcona powinna poślubić jednego z tych gwałcicieli, więc taką propozycję dano siostrze. To są sytuacje, które napawają niepokojem, bo niestety te podstawowe prawa człowieka nie są zachowywane.
Prześladowanie chrześcijan to jednak nie tylko akty przemocy dokonywane na wyznawcach Chrystusa, na osobach duchownych czy świeckich, ale to także pewne działania wspólnot, także rządów, przeciwdziałające rozwojowi religii w wielu krajach na świecie.
No weźmy jako przykład Arabię Saudyjską, która jest tak przez Stany Zjednoczone preferowana i pokazywana jako przykład partnera w tamtym rejonie świata, a wiemy, że w Arabii Saudyjskiej jest otwarty jeden kościół, wielu chrześcijan tam przebywa, różne są statystyki, ale około 2 do 3 milionów, niektórzy mówią, że o wiele więcej chrześcijan z różnych rejonów świata, którzy nie mogą nawet posiadać krzyża, Biblii, są przez policję religijną stosowane prowokacje. Ktoś się podaje za chrześcijanina, który prosi o literaturę religijną. Jeśli mu zostaje dana, to jest potem oskarżany o przeciąganie na chrześcijaństwo czy próbę nawrócenia na chrześcijaństwo. Podobna sytuacja ma może o wiele łagodniejszą formę, ma w Egipcie, gdzie Koptowie są zmuszani do porzucania religii swojej, porzucania chrześcijaństwa, przechodzenia na islam, chociaż formalnie jest wszystko w porządku. I w wielu krajach, gdzie islam jest religią dominującą, niestety chrześcijanie poprzez tak zwany podatek, czyli to jest też takie przekonanie, że w kraju muzułmańskim ziemia należy do wyznawców tej religii, natomiast wszyscy inni, nawet wyznawcy religii księgi, czyli Żydzi czy chrześcijanie, na nich są nakładane podatki, są dyskryminowani, jeśli chodzi o pracę, tak jak to ma chociażby miejsce w Ziemi Świętej, gdzie chrześcijanie są niestety w podwójnie trudnej sytuacji, bo i z jednej, i z drugiej strony, i ze strony Żydów, i ze strony muzułmanów są dyskryminowani, kiedy chodzi o miejsce pracy czy miejsce, które mogłoby zapewnić życie ich rodzinom, no niestety są usuwani, chociaż mogą mieć lepsze kwalifikacje, lepsze wykształcenie. Także to są tylko przykładowe kraje, jak Arabia Saudyjska, Egipt, Izrael, gdzie ciągle mamy ten problem dyskryminacji właśnie na tym poziomie.
Bardzo księdzu dziękuję za rozmowę.
Mały gość niedzielny zmienił szatę graficzną. O niespodziankach czekających już na czytelników grudniowego numeru z redaktor naczelną miesięcznika Gabrysią Szulik rozmawia Łukasz Tura.
Mały gość niedzielny pojawił się 26 grudnia 1926 roku i właściwie od tego czasu stara się o sprawach wiary pisać dla młodych czytelników. Próbując trafić do młodych odbiorców z tematyką religijną, mały gość niedzielny nie mógł tej strony wizualnej pomijać. Coś się od tego czasu zmieniło?
Upłynęło 80 parę lat, także dosyć sporo. Ja mogę mówić o tej najnowszej historii Małego Gościa, mianowicie od 96 roku, bo od tego roku jestem związana z Małym Gościem Niedzielnym. W tym czasie już Mały Gość zmienił swoje logo, swoją stronę graficzną. W tym roku postanowiliśmy wraz z numerem grudniowym zmienić znowu makietę Małego Gościa. Nie zmienia się logo, ponieważ uważamy, że jest w porządku. Natomiast zmieniła się jego strona graficzna i generalnie makieta Małego Gościa Niedzielnego.
Na czym polega ta zmiana?
Przede wszystkim pojawiło się coś w rodzaju takiej nawigacji, tak to grafik, który zmieniał Małego Gościa, nazwał. Nawigacji, która wskazuje na kolejne działy i również kolory w Małym Gościu, ponieważ od tej nawigacji jest uzależniona cała kolorystyka danego działu.
Ale przeglądając ten najnowszy, jednocześnie pierwszy numer po zmianie, można odnieść wrażenie, że także postawiliście bardzo mocno na zdjęcia.
Tak, bardzo nam na tym zależało, ponieważ do tej pory mieliśmy z tym problem, więc my sami teraz jako redaktorzy, dziennikarze musimy się bardzo mocno spinać i pilnować, żeby się nie rozwijać w tekst, bo czytelnik współczesny rzeczywiście najpierw odbiera zdjęcia, a potem dopiero jak go zainteresuje, to zagląda do tekstu. Więc tu w tej nowej makiecie, myślę, nam się to udało i w takim kierunku pójdziemy. Mamy więcej stron, więc mamy też możliwość zamieszczania większych zdjęć.
No właśnie, i tu od razu kolejna ważna informacja związana z Małym Gościem Niedzielnym w nowej odsłonie. Jest o 16 stron grubsze.
To jest też więcej pracy, prawda? A jeżeli chodzi o redaktorów, którzy pracują w Małym Gościu, ta liczba się nie zwiększyła. No ale mam nadzieję, że jakoś sobie z tym poradzimy. Tym bardziej, że z dziennikarzami z Dużego Gościa Niedzielnego jesteśmy w stałym kontakcie i oni chętnie służą nam pomocą, więc mam nadzieję, że tutaj też nas wspomogą.
Czy w związku z pogrubieniem się czasopisma pojawiły się jakieś nowe działy?
Tak, oczywiście. Pierwsze strony, które zwykle nawiązywały w Małym Gościu do tematu numeru, otrzymały swoją nazwę i nazywają się w tej chwili stronami startowymi po prostu. Natomiast jest taki dość ważny dział zatytułowany Poważny temat. raczej z większym akcentem na tą drugą część tego słowa, ważny temat. Tym razem rzeczywiście temat jest bardzo poważny, ponieważ jest to temat dotyczący Indii, sytuacji w Indiach, chrześcijan w Indiach. No i do tego działu będzie tylko zawsze jeden temat. Innym takim działem nowym jest dział co się dzieje. Ponieważ wydaje nam się, że taka nazwa jest bardzo pojemna. Tutaj można rzeczywiście wszystko, co się dzieje w świecie, w Polsce, w kościele, w ogóle we wszystkich dziedzinach, można tutaj właśnie do tego działu włączać.
Mały gość niedzielny, jak słyszymy, od grudnia w nowej szacie graficznej, a o tej nowej szacie graficznej opowiadała Gabriela Szulik, redaktor naczelny Małego Gościa Niedzielnego. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Światłość ze wschodu.
Ex Oriente Lux.
Przed mikrofonem ksiądz Rafał Zarzeczny, jezuita.
Kobiecie żyć na pustyni nie jest łatwo, czyli o świętej Amma Synkletyce. W naszych dotychczasowych audycjach mówiliśmy właściwie tylko i wyłącznie o mężczyznach, że byli chrześcijańskimi herosami, bohaterami swoich czasów, że wielu młodzieńców pragnęło naśladować sławetnych starców, że starali się wykazać odwagą w walce z demonami pustyni i że poszukiwali prawdziwej mądrości. Tak jakby ludzkość była jednopłciowa, jak gdyby nie było kobiet w kościele, jakby i one nie chciały bardziej naśladować Pana naszego Jezusa Chrystusa. A to przecież nieprawda, bo w starożytności, dokładnie tak samo jak i dziś, w życiu codziennym kościoła, wbrew pozorom, najwięcej do powiedzenia miały właśnie kobiety. Nie dziwi zatem, że i one chadzały na pustynię. Chociaż rzeczywiście mężczyznom było w tym o wiele łatwiej. Na wojnę przecież wyprawiali się głównie dorośli i silni mężczyźni, a kobiety raczej w domu pozostawały, poza jedynie mitycznymi amazonkami. Bo obie rzeczywistości, a więc walkę z ludzkim całkiem wrogiem oraz tę z demonami i złymi mocami, słusznie przedstawiano jako dwa oblicza tego samego zmagania i tych samych niebezpieczeństw, przed którymi każdy człowiek stawać musi od czasu do czasu. Jak zatem słaba kobieta miała dać sobie radę z okrutnymi podstępami szatana, skoro nawet zwykłym mieczem władać nie mogła? A jednak były takie, które brały się za to, co trudne i niebezpieczne. Bo tak samo jak byli ojcowie pustyni, a więc starcy, którzy uciekali od cywilizowanego świata i wychodzili na pustynię, by tam żyć w samotności, by spędzać czas na modlitwie, pokucie i umartwieniach, tak też były matki pustyni. I tak samo jak ojców po semicku darzono tytułem Abba, tak analogicznie owe święte i szczególnie szanowane kobiety przyjęło się nazywać Amma, czyli właśnie matką. Dzisiaj opowiemy o jednej z najsławniejszych matek pustyni, czyli o Amma Synkletyce. Nie wiemy o niej znowu aż tak wiele. Posiadamy co prawda żywot świętej Synkletyki, przypisywany samemu świętemu patriarsze Atanazemu, ale wiemy jednocześnie, że jest to pismo nieautentyczne i całkiem legendarne. Jednak sama Synkletyka nie mogła być jedynie mityczną postacią, skoro stała się tak popularna już w starożytności, że nie tylko wspomniane pismo przetrwało, ale i pamięć o świętej matronie w pobożności i liturgii Kościoła. Poza tym mamy całkiem pokaźną garść apoftegmatów jej przypisywanych. Niektóre zapewne autentyczne, inne chyba raczej nie. Według synaksariów egipskich święta Synkletyka była obywatelką Aleksandrii. Jej przodkowie mieli jednak przywędrować do tego miasta z greckiej Macedonii. Byłaby zatem krewniaczką wielkiego Aleksandra. Jej rodzina była ponoć głęboko chrześcijańska i to od pokoleń. Synkletyka ponoć była niezwykle piękna i mądra. Jednocześnie nie omijały jej nieszczęścia. Dwaj bracia umarli w dzieciństwie, a jedyna siostra straciła wzrok. Kiedy zaś i jej rodzice opuścili ten padł łez, nasza święta matrona sprzedała wszystko i rozdała ubogim. Potem obcięła włosy i razem z siostrą przeprowadziła się do rodzinnego grobowca. Tu przez jakiś czas obie żyły w wielkim umartwieniu. Taka forma życia ascetycznego była w IV wieku rzeczywiście popularna. Być daleko od świata, który zdaje się być prawdziwym grobowcem, za to trwać blisko życia wiecznego, które nie zna zachodu. Oto ideał wielu pustelników starożytności. Ale przecież i w całkiem nowożytnych czasach ten ascetyczny ideał nie przebrzmiał. Może tylko nie zawsze ma tak szokujące oblicze. Wiedzą o tym eremici żyjący według reguły świętego Romualda z Camaldoli. Wiedzą też dobrze święte mniszki karmelitańskie. A i my, gdy w listopadowe wieczory nawiedzamy cmentarze i stajemy nad grobami naszych bliskich, to przecież też uczestniczymy, choćby symbolicznie, w regule przemijania. Sława świętej Synkletyki szybko rozchodziła się po starożytnych okolicach. Także wkrótce wiele kobiet, a także i mężczyzn, przychodziło do niej, by prosić o radę, o pomoc duchową i o modlitwę. A niektóre kobiety zostawały w pobliżu, by się uczyć od świętej. Zdaje się, że dokładnie tak jak wielki Antoni czy Makary, o których i my już tak wiele opowiadaliśmy, Amma Synkletyka niechętnie patrzyła na te odwiedziny świata w jej cmentarnej samotni. Niemniej nie uciekała. Służyła swoim siostrom i braciom, choć wolała być cały czas z Bogiem. Nie ukrywała też przed nikim, jak trudna i bolesna może być droga człowieka do wyzucia się swych ziemskich przywiązań, swych światowych i ludzkich pragnień. Bo w gruncie rzeczy nie chodzi o samo tylko porzucenie świata, dóbr materialnych, wygody i świętego spokoju. Gra toczy się o coś znacznie ważniejszego, o to, by we wszystkich momentach i w każdej sytuacji być tak głęboko złączonym ze Stwórcą, że już nie ma znaczenia, co się jada i pije, gdzie się mieszka i gdzie sypia, kogo się porzuciło, a z kim przystaje. Pewnie dlatego Ammę Synkletykę Kościół egipski do dziś pamięta i czci, bo nie szukała ubóstwa dla niego samego, ale jedynie dla osiągnięcia całkowitej prostoty przed Bogiem. Mówiła Amma Synkletyka do swych duchowych córek. Wielu jest takich pseudoascetów, którzy co prawda żyją w odosobnieniu, ale zachowują się całkiem tak, jak gdyby nadal pozostawali w mieście. Tacy jedynie czas tracą. Bo można być człowiekiem samotnym w duchu, nawet wówczas, gdy się żyje pośród wielu ludzi. Ale są i tacy pustelnicy, którzy żyją w natłoku swoich własnych myśli i pragnień.
O jednej z najsławniejszych matek pustyni, Amma Synkletyce, mówił ojciec Rafał Zarzeczny. Na kolejne spotkanie z autorem zapraszam już za tydzień. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.